Dzień dobry. Do wysłuchania dzisiejszego programu zaprasza Małgorzata Żurakowska. W maju obchodziliśmy Światowy Dzień Astmy. 5 maja dokładnie gościem Radia Lublin była profesor Monika Sendrowska-Pinkosz i opowiadała w programie redaktora Brakowieckiego o astmie u dzieci. Chciałabym dzisiejszy program poświęcić najnowszym terapiom i przede wszystkim astmie u dorosłych. W 1993 roku ze względu na specyfikę choroby, jaką jest astma, powołano grupę operacyjną, która zajmuje się astmą jako problemem ogólnoświatowym. Było to pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia oraz Instytutu Serca, Płuc i Krwi w Stanach Zjednoczonych. Działalność zespołu doprowadziła do pojawienia się raportu o możliwościach leczenia, a także o tym, w jaki sposób można temu schorzeniu zapobiegać. W rezultacie powstała organizacja GINA, która gromadzi ekspertów z całego świata i dziś nasz ekspert będzie właśnie na ustalenia tej organizacji, na zalecenia terapeutyczne będzie się powoływał. Rozpoznanie astmy może trwać nawet 7 lat. Choruje na nią około 4 milionów Polaków, z czego 2 miliony nie ma świadomości tej choroby. Profesor Piotr Dąbrowiecki, alergolog, specjalista chorób wewnętrznych, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP, przybliży proces diagnostyki i leczenia astmy u dorosłych. Wyjaśnię Państwu także, dlaczego potrzebne są szkolenia dla pielęgniarek POZ-u i dlaczego astma jest kobietą. To ustalmy, jakie są podstawy diagnozy tej choroby.
Astma skrzelowa jest to przewlekła choroba układu oddechowego, definiowana przez wywiad, czyli pacjent powinien mieć takie objawy jak kaszel, świszczący oddech, uczucie duszności, subiektywne uczucie braku powietrza. Przynajmniej dwa te objawy tu i teraz. Astma zmienną jest. Gdyby te objawy trwały w sposób konsekwentny przez kolejne dni i tygodnie, no to nie byłoby problemu z rozpoznaniem. Astma często jest spowodowana alergią, czyli na przykład sprzątam mieszkanie, kontakt z roztoczami kurzu domowego, narasta stan zapalny w układzie oddechowym, kaszel, świsty, duszności. Przestaję sprzątać, objawy mijają. Nic, doktor osłuchuje i nie ma żadnych objawów. W astmie ciężkiej, która męczy, dręczy, wybudza w nocy, powoduje, że kilka razy dziennie mamy duszności, to rozpoznanie szybko się pojawia. Ale ponad 60% pacjentów z astmą ma astmę łagodną, która, uwaga, daje objawy raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, raz na tydzień. I pacjent, idąc później do doktora, nawet często nie pamięta, ale choroba jest. Chorują młodzi chłopcy i dorosłe dziewczyny. Można powiedzieć, że astma jest kobietą. Wiele dorosłych kobiet ma astmę, zdecydowanie mniej dorosłych mężczyzn. Jeżeli mieszkamy w dużej aglomeracji miejskiej, gdzie nasze drogi oddechowe są przeciążone czynnikami drażniącymi, to tamtej astmy jest więcej. No i główna przyczyna astmy, czyli alergia, czyli genetyka. Jeżeli tata, mama, dziadek, babcia mają alergię lub chorowali na astmę, to i ja mogę na tą chorobę zachorować. Dane z Narodowego Funduszu Zdrowia wskazują, że 2 miliony 200 tysięcy to są pacjenci, którzy mają rozpoznanie J45, czyli astma oskrzelowa. Badania epidemiologiczne ECAP-1, ECAP-2 pana profesora Samolińskiego wskazują, że ponad 4 miliony pacjentów ma objawy astmy, więc mamy tutaj niedorozpoznanie tej choroby, bardzo znaczące.
To ustalmy, jakie są podstawy diagnozy tej choroby.
Przede wszystkim wywiad, czyli dopytajmy pacjenta, czy były takie objawy jak kaszel, świsty, duszności. Następnie, jeżeli pacjent ma takie objawy, wykonajmy badanie spirometryczne. To jest badanie, które bada pojemność płuc i przepływ powietrza przez kolejne partie układu oddechowego i jest dedykowane do diagnostyki obturacji, a astma jest chorobą obturacyjną. Jeżeli mam w spirometrii obturację, podaję lek na skurcz oskrzeli, ta obturacja się odwraca, to mamy 100% pewności, że u podstawy choroby leży astma. Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc promuje badania spirometryczne. To powinno być badanie, które jest rutynowo wykonywane. Jeżeli pacjent przychodzi i mówi, mam duszność, to robimy mu dwa badania. EKG każdy ma zrobione, spirometrię co 10. pacjent. No, tak być nie może.
Ważna jest świadomość, że stan zapalny dróg oddechowych stanowi przyczynę skurczu oskrzeli, a więc astmy, że do astmy skłonności mają częściej dzieci i dorośli, którzy cierpią na atopowe zapalenie skóry. I wysiłek fizyczny może nasilać objawy astmy, ale powiedzmy to wyraźnie, astmy nieleczonej.
Podstawą leczenia każdej astmy jest podanie sterydu wziewnego do płuc. Jeżeli pacjent ma objawy raz na miesiąc, podajemy mu steryd wziewny z lekiem rozszerzającym oskrzela. Najlepiej z jednego inhalatora. Jeszcze 5 lat temu uważaliśmy, że jeżeli pacjent ma objawy raz na miesiąc czy raz na 2 tygodnie, to może brać krótko działający lek rozszerzający oskrzela. Teraz po wielu badaniach wiemy, że to był błąd, że takie leczenie astmy powoduje, że choroba się rozwija. I wiemy, że w Polsce, na świecie również, ale w Polsce 39% chorych na astmę nadużywa krótko działających leków rozszerzających oskrzela, tak zwanych SABA, czyli tych niebieskich inhalatorów. Teraz standardem jest za każdym razem podanie sterydu wziewnego i leku rozszerzającego oskrzela.
Ponieważ astma to stan zapalny w organizmie, nie wolno przerywać leczenia.
No niestety pacjenci nie mają tej świadomości. W momencie, kiedy stawiamy rozpoznanie, powinniśmy wyedukować pacjenta, powiedzieć mu, co to jest ta choroba. Że to nie jest tylko ta duszność, która się kończy wraz z przyjęciem kilku dawek leków rozszerzających oskrzela, tylko to jest przewlekła choroba zapalna, która go będzie męczyć i dręczyć prawdopodobnie do końca życia. Organizujemy tak zwane szkoły dla chorych na astmę. Odsyłam na stronę www.szkolaastmy.mp.pl, czyli strona medycyny praktycznej dla pacjentów. Tam edukujemy pacjentów, co to jest za choroba. Jeżeli pacjent zrozumie, że to jest stan zapalny, no to on będzie rozumiał, że lek przeciwzapalny to jest antidotum na ten problem. Badania wskazują, że po roku od prawidłowo rozpoznanej astmy, po dobrym przypisaniu leków, 90% pacjentów modyfikuje istotnie lub odstawia leki. No to jest zgroza. Stąd też w nowych wytycznych pojawia się tak zwane leczenie MART, czyli leczenie przeciwzapalne i rozszerzające oskrzela w jednym inhalatorze, żeby pacjent mógł podać sobie ten lek, kiedy potrzebuje. I wtedy on się cieszy, bo jego oskrzela skurczone rozszerzają się, a ja się cieszę, bo razem z lekiem rozszerzającym oskrzela do płuc dostaje się steryd wziewny, a Gina mówi, leki przeciwzapalne powinien dostawać każdy pacjent. Stąd też Światowy Dzień Astmy podkreśla rolę stosowania wziewnych sterydów w terapii choroby od łagodnej, umiarkowanej do ciężkiej lub bardzo ciężkiej astmy.
Spróbujmy ustalić, dla kogo jest przeznaczona tak zwana terapia trójlekowa.
Tak jak wspomniałem, 60% pacjentów ma astmę łagodną. To nie dla nich. Ale w tej puli 40% pacjentów, którzy mają umiarkowaną, ciężką i bardzo ciężką, to jest właśnie ten pacjent. Czyli osoba, która stosuje steryd wziewny z lekiem rozszerzającym oskrzela, najlepiej z jednego inhalatora, i nadal ma objawy. Więc to jest pacjent, który potrzebuje dodatkowego wsparcia. I ten trzeci lek, który dodajemy do tych dwóch, jest tym dodatkowym wsparciem. I osoby takie, jak wezmą terapię trójlekową, to nagle przestają się zaostrzać, spirometria się normalizuje, żyją pełnią życia. I to dla nich jest właśnie ta terapia. Badania naukowe wskazują wprost. Połowa pacjentów, którzy stosują leki w formie inhalatorów suchego proszku, czyli intensywnie musi wciągnąć powietrze z tym proszkiem do płuc, popełnia jeden błąd krytyczny. 50%, czyli połowa nie leczy się. A w przypadku PMDI, czyli tych tak zwanych psikaczy, 75%. Jeżeli po prostu pozwolimy pacjentowi na taki grzech zaniechania, tak, edukacji, no to on będzie żył cały czas pod dyktando tych leków. To jest kwestia tego, że pacjent ma postawione rozpoznanie, dostaje lek na receptę i to jest koniec. Ja powinienem wyedukować pacjenta, jak go zastosować, a na kolejnej wizycie sprawdzić, czy ten pacjent bierze prawidłowo ten lek. My organizujemy szkolenia dla pielęgniarek, gdzie uczymy w ciągu kilku godzin tej opieki nad pacjentami z astmą, z POHP, czyli z chorobami obturacyjnymi, bo to jest podstawa.
No i oczywiście ciśnie się na usta pytanie, czy w Polsce leczymy chorych zgodnie z wytycznymi Gina?
I tak i nie. Tak, bo mamy dostępność do wszystkich leków, o których wspomina Gina. Mamy możliwość zastosowania terapii MART, czyli podania leku sterydowego z lekiem rozszerzającym oskrzela w momencie, kiedy pacjent tego potrzebuje. Mamy możliwość dołożyć terapię trójlekową. Mamy możliwość zastosowania odczulania. Na piątym etapie, czyli astmy ciężkiej, mamy możliwość włączenia leczenia biologicznego, ale tylko 20% pacjentów, którzy mają astmę, korzystają z terapii MART, a tylko 10% pacjentów z astmą ciężką korzysta z terapii biologicznej. Powiem, kto powinien myśleć o tym, że leczenie biologiczne jest dla niego. To jest pacjent, który stosuje z powodu swojej astmy wysokie dawki sterydów wziewnych wraz z innymi lekami rozszerzającymi oskrzela, w tym terapię trójlekową, bo to jest ważne. I jeżeli mimo wszystko ma zaostrzenia, jeżeli ma objawy codziennie, wybudza się w nocy, trafia do szpitala, żeby dobrze się czuć, musi brać doustne sterydy, to jest pacjent, który wymaga terapii biologicznej. Takich w Polsce jest mniej więcej około 35 tysięcy. My leczymy 5,5 tysiąca, no ale to jest cały czas nierozwiązany problem tych pacjentów, którzy płacą bardzo duże koszty zdrowotne, bo czym się różni doustny steryt od wziewnego? Dla pacjentów właściwie nie ma znaczenia, steryt, steryt, ale dla mnie to jest kolosalna różnica. Sterydy wziewne podaję w dawce 1000 razy mniejszej niż sterydy doustne. Bojąc się sterydów wziewnych, bezpiecznych, łagodnych leków, które stabilizują choroby, pacjent musi użyć doustnego sterydu czasami raz, czasami dwa, czasami 3 razy w roku i wtedy zużywa globalnie większą ilość sterydu niż stosując inhalator ze sterydem codziennie przez 365 dni w roku. Pacjenci tego nie rozumieją. My nad tym bardzo bolejemy, bo badanie, które ostatnio zrobiliśmy, wykazało, że w Polsce są miejsca, gdzie 9% pacjentów z puli wszystkich wykupujących recepty na astmę używa doustnych sterydów. A to są leki, które powodują jaskrę, zaćmę, osteoporozę, rujnują przysadkę kory nadnerczy, zwiększają ryzyko sepsy, zwiększają ryzyko zapalenia płuc, wywołują cukrzycę i nadciśnienie. Osoba, która ma astmę, która bierze wysokie dawki sterydów wziewnych wraz z lekami rozszerzającymi oskrzela, a mimo wszystko ma objawy, to jest osoba, która może mieć astmę oskrzelową o ciężkim przebiegu i może wymagać leczenia biologicznego. Aktualnie dysponujemy 5 przeciwciałami monoklonalnymi, które mogą odwrócić ten niekorzystny trend u pacjentów z astmą ciężką od zaostrzenia do zaostrzenia, od wysokich dawek sterydów wziewnych do dawek sterydów doustnych i możemy zmniejszyć ilość zaostrzeń praktycznie u wszystkich pacjentów. Możemy pozwolić pacjentowi odstawić doustny steryd, tylko musimy móc się tym pacjentem zaopiekować. Grono specjalistów opiekujących się pacjentami z astmą ciężką wnioskuje od lat o to, żeby program lekowy uległ zmianie. Chcielibyśmy móc leczyć pacjentki z astmą ciężką w ciąży terapią biologiczną. U pacjentów, którzy przestali odpowiadać na jeden typ terapii biologicznej, żebyśmy mogli wykonać switch terapeutyczny, a nie rekwalifikację polegającą na tym, że musimy wywołać zaostrzenie, podać doustne sterydy, a następnie uratować pacjenta, tak nie powinno być. Ten switch, który będzie polegał na tym, że po prostu płynnie przejdę z jednego przeciwciała na drugie przeciwciało, to jest coś, na co czekają pacjenci i na co czeka środowisko lekarzy opiekujących się chorymi z astmą ciężką. No i wreszcie ten nieszczęsny poziom eozinofilii. Badania kliniczne, które były wykonywane w trakcie rejestracji tych leków, to były badania, które były wykonywane na grupie pacjentów, gdzie ilość eozinofilii był pomiędzy 150 a 300. Więc 350 komórek, które muszą być spełnione, komórek eozinofilowych, do leczenia biologicznego, często jest nie do spełnienia dla pacjentów, bo biorą na przykład doustne sterydy, bo biorą wysokie dawki sterydów wziewnych. No wszak jest to choroba ciężka. Oni mają nacieki eozinofilowe w oskrzelach, ale we krwi jest ich mniej, bo sterydy to hamują. I jeżeli obniżymy poziom eozinofilii do 150, będziemy w stanie pomóc tym, którzy naprawdę potrzebują terapii biologicznej. My praktycznie wydajemy leki do domu. Pacjenci radzą sobie bez problemu z podaniem leków w domu. Najpierw ich przeszkalamy. 3-4 wizyty odbywają się w ośrodku, a następnie pacjent po przeszkoleniu, jak pokaże nam, że jest w stanie prawidłowo sobie podać lek, dostaje leki do domu i prawie 80% w naszej poradni to są wydania do domu. Ja widzę pacjenta mniej więcej 3-4 razy w roku, ale oczywiście, jeżeli dochodzi do zaostrzenia, jestem dostępny non-stop dla tego pacjenta, bo on ma ciężką astmę. Terapię domową realizujemy od kilku lat. W naszym ośrodku, gdzie leczymy ambulatoryjnie pacjentów chorych na astmę ciężką, generalnie leczenie biologiczne, w tym terapia domowa z użyciem leków biologicznych, bardzo intensywnie zmniejszyła koszty opieki, ponieważ pacjenci z astmą ciężką versus cała inna grupa pacjentów z astmą, to jest te 5-7%, oni zużywają więcej systemowych pieniędzy niż wszyscy pacjenci z astmą. Więc to jest wielki problem. No i w tym momencie leczenie biologiczne ten problem rozwiązuje. Bo skoro mamy 90% zredukowanie zaostrzeń, u połowy chorych odstawiamy doustne sterydy, a u większości możemy obniżyć dawkę do minimalnych, no to chyba to rozwiązuje nasze problemy.
Czy infekcje wirusowe, które są zmorą XXI wieku, mogą powodować nowe zaostrzenia astmy?
Te zaostrzenia, które wywołuje wirus grypy, RSV, pneumokoki, jako dwoinki zapalenia płuc, często dają po prostu zapalenie płuc u tych chorych. Chorzy na astmę mają już stan zapalny w układzie oddechowym, więc te patogeny, one łatwiej penetrują dolne drogi oddechowe, częściej wywołują te infekcje, no więc naturalnym jest, że w zaleceniach pojawiły się wytyczne, masz astmę, powinieneś wziąć szczepionkę, tak? Jest to przewlekła choroba układu oddechowego, więc zaszczep się na grypę, zaszczep się na COVID, na pneumokoki, na RSV, na krztusiec, na półpasiec. Półpasiec może nie wywołuje zaostrzenia astmy, ale ponieważ upośledza bardzo ruchomość klatki piersiowej, no to trudniej nam się oddycha, jeżeli mamy bolące zmiany na klatce piersiowej. Warto jest także przed tą chorobą zabezpieczyć pacjentów z astmą. Astma oskrzelowa jest taką chorobą, która przyciąga inne jednostki chorobowe. Jeżeli mamy astmę alergiczną, to często towarzyszy nam alergiczny nieżyt nosa. Jeżeli nie leczymy alergicznego nieżytu nosa, pogarsza to przebieg astmy. Dwa, możemy mieć zapalenie zatok, a mogą się pojawić również polipy. My apelujemy do pacjentów, którzy mają taki problem, żeby leczyli zarówno astmę, jak i zapalenie zatok z polipami, jak i swoją skórę. Jeżeli nie zaopiekujemy się pacjentem z otyłością, to astma będzie gorzej kontrolowana. Jeżeli nie uwzględnimy, że pacjent ma refluks i nie damy mu leków na refluks, to jego zaostrzenia po położeniu się w pozycji horyzontalnej i jego napady kaszlu będą aktywowały proces zapalny i zaostrzały astmę.
Dziś rozmawiamy o astmie. Okazuje się, że także zanieczyszczenie powietrza ma wpływ na kontrolę astmy. A letni smog bywa groźniejszy niż ten zimowy, bo częściej wtedy przebywamy, przepraszam za to określenie, na świeżym powietrzu. Nieco więcej o tym, jak smog wpływa na nasz układ oddechowy, opowie Państwu profesor dr Michał Pirożyński.
Z chwilą, kiedy pojawił się smog w Warszawie, kiedy rzeczywiście to powietrze było bardzo złe, a Warszawa w dzień słoneczny była szara, właściwie nie było widać tego słońca. Jak się ląduje samolotem w Warszawie, to widać taką czarną czapę nad Warszawą. Wtedy dopiero zwrócono uwagę, że smog jest również i letni. To jest ten smog fotochemiczny, to jest ten ozon, który jest bardzo uszkadzający i bardzo drażniący drogi oddechowe. Ale smog zabiera przede wszystkim te małe cząstki, 2,5 mikrometrowe i mniejsze. Wokół kraju się kondensują, czy to wyziewy spalin, czy to wyziewy diesli. One są proalergogenne, one są uszkadzające nabłonek oddechowy, one powiększają niejako ryzyko zachorowania na choroby alergiczne, nie tylko na choroby układu oddechowego. Czyli smog niestety dotyczy Polski cały rok. Ja bardzo boleję nad tym, bo w gruncie rzeczy w lecie nagle okazuje się, że Warszawa miała alerty smogowe przez chyba 20 parę dni w ciągu jednego miesiąca, a to jest związane z jednym tylko i wyłącznie czynnikiem, samochodami. My mamy jedną z najgorszych statystyk, no poza Bułgarią, poza Rumunią, poza krajami wokół Morza Śródziemnego, ale nasze statystyki są dlatego zatrważające, że one są związane z nami samymi. To my jeździmy złymi samochodami. Jedna osoba w jednym samochodzie osobowym. To my wybieramy własny transport nad transport miejski, publiczny. Ale widać, że idziemy w kierunku dobrym. Władze miasta Warszawy zaczynają myśleć proekologicznie. Myślą o tym, żeby zmniejszyć emisję spalin, które się pojawiają właśnie w lecie. Bo zima to jest nasze ogrzewanie, a lato to jest nasza działalność. Jeżeli chcemy mieć mniej chorych, to musimy zapobiegać rozwojowi tej choroby. Ale to nie jest cel wyłącznie służby zdrowia, czyli każdy chory powinien dbać o swoje zdrowie. Jeżeli ktoś choruje na przewlekłe schorzenia układu oddechowego, to musi pamiętać, że musi unikać smogu. Proszę nie wychodzić na zewnątrz, jeżeli duże jest stężenie. Zakładać maski profilaktyczne, zapobiegając w tym momencie wprowadzaniu tych drobin, które tak uszkadzają układ oddechowy. Wprowadzić do domu filtry, czy też urządzenia filtrujące powietrze, oczyszczające powietrze, żeby tam, gdzie ja przebywam większość czasu, na przykład w pokoju, gdzie śpię, postawić taką machinę, która by cały czas oczyszczała nam to powietrze. To są małe kroki, ale zawsze pomagające. Wszyscy chorzy na astmę oskrzelową powinni mieć obowiązek przejścia szczepień przeciwgrypowych. Tego się w ogóle nie respektuje. Raz do roku moi chorzy na astmę, moi chorzy na POHP muszą przejść szczepienia przeciwgrypowe. Oczywiście, że to jest ich wola, bo każdy z nas ma wolną wolę. Ale ja tak ich motywuję, żeby wiedzieli, że to jest dla nich korzyścią, nie nakazem, korzyścią. Polakowi się nic nie nakaże. Zawsze powie nie. W związku z czym trzeba apelować do ich rozsądku. Zacznijmy porządkować nasze własne podwórka, nasze własne domy, nasze małe środowiska po to, żeby było lepiej nam za rok, za dwa, za 10, za 15, bo może wtedy dopiero będzie widzialny dopiero efekt. Powiem coś bardzo niepopularnego. Jeżeli jest duży smog i mgła, zostawmy samochód w domu. Przejdźmy na transport miejski. Ja wiem, że autobusy są często brudne. Ja wiem, że one są często zapchane po granice możliwości. Ale w tym czasie załóżmy maskę przeciwsmogową. Jeżeli choruję i mam bardzo wrażliwy układ oddechowy, układ nerwowy, układ krążeniowy, zakładam tą maskę. Jeżeli nie muszę wychodzić, to nie wychodzę. To jest apel w stosunku do osób młodych, dzieci, które są bardzo narażone, osoby starsze, które są naprawdę bardzo wrażliwe na tego typu działania, plus ci chorzy, którzy wiedzą, że nie powinni być w tym czasie na zewnątrz. Czasami to jest 1-2 dni i za każdym razem módlmy się, żeby był jak największy wiatr, bo ten wiatr przewiewa to złe powietrze. I apel do architektów, żeby jednak kliny napowietrzające miasta były zachowywane, a nie niszczone.
To wszystko na dziś. Do usłyszenia, mówi Małgorzata Żurakowska. I na zakończenie ważna informacja. Gdzie mamy szukać rzetelnych wiadomości?
Na pewno ze strony towarzystw naukowych, czyli Polskie Towarzystwo Alergologiczne dla Pacjenta. To jest kopalnia wiedzy dla pacjentów z alergią, z astmą. Strona towarzystw pacjenckich www.astma-alergia-pohp.pl. Na naszej stronie też znajdziecie Państwo informacje o tym, co to jest astma, jak brać inhalatory. To tylko astma. Tam też jest wielka baza wiedzy na temat alergii, astmy, zarówno u dzieci, jak u osób dorosłych, jak i u osób w wieku podeszłym. Czyli sprawdzajcie, z czego korzystacie. Trzeba być otwartym na wiadomości, ale ze sprawdzonych, dobrych stron internetowych.
To wszystko na dziś. Do usłyszenia, mówi Małgorzata Żurakowska.